Marcin Krzywicki, dzień dobry, witam i zapraszam na dzisiejszy program. Dziś w studiu Łukasz Mejza, radny wojewódzki bezpartyjnych samorządowców. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Panie radny, nie sposób nie zacząć i nie rozmawiać o tych wydarzeniach gdańsko-wośpowych, mówiąc tak najogólniej. Gdzie pana została ta wstrząsająca informacja?
No ja jako wierny kibic i działacz koszykarski byłem na Łotwie, przepraszam, wraz z drużyną. Tam dowiedziałem się o ataku na prezydenta Pawła Adamowicza, a nazajutrz dowiedziałem się o śmierci i powiem szczerze, że nie za bardzo wiedziałem, co mam zrobić ze swoimi myślami. Nie za bardzo potrafiłem znaleźć odpowiedź na to, w którą stronę my jako Polska zmierzamy. Ja swoją wypowiedź jednak chciałbym rozpocząć od złożenia kondolencji rodzinie świętej pamięci prezydenta Adamowicza, jak i mieszkańcom Gdańska oraz całemu środowisku samorządowemu. Bo też chcę to powiedzieć wyraźnie, prezydent Adamowicz był również bardzo znaczącą częścią tej całej dużej samorządowej rodziny. I to jest wielka strata nie tylko dla najbliższych, nie tylko dla gdańszczan, ale również i dla całej Polski.
Polska się trochę zatrzymała, trochę zwolniła. Na długo? Myślę tutaj zwłaszcza o politykach.
Ja uważam, że polska klasa polityczna ma dużo lekcji do odrobienia. I to jest pierwszy wniosek. Niestety nie zatrzymała się na długo, a powinna. Dlatego, że my wszyscy, w szczególności politycy parlamentarni, którzy są odpowiedzialni za wykopanie tych bardzo głębokich rowów społecznych, powinni uderzyć się w pierś. I cała klasa polityczna powinna zastanowić się, co teraz z tymi rowami zrobić. Ja mam nadzieję, że mimo tej naszej takiej polskiej przywary nie wyciągania wniosków z tak drastycznych wydarzeń, do tego typu podobnych zbrodni już nie będzie dochodziło. Chcę w to wierzyć i naprawdę w to wierzę, aczkolwiek wiem, że czeka nas bardzo, bardzo wiele pracy.
Myślę, że jakby ktoś zrobił badania, jakim terminem najczęściej w internecie czy w mediach pojawiającym się w ostatnim czasie co było, to byłaby pewnie mowa nienawiści. To rzeczywiście można sprowadzić tylko do tego terminu? Można to tak uprościć?
Ja uważam, panie redaktorze, że poziom debaty publicznej jest, poziom agresji w debacie publicznej jest zdecydowanie zbyt wysoki. Ta temperatura jest niestety zbyt gorąca i myślę, że to jest reperkusja właśnie tego, że my jako Polacy zostaliśmy podzieleni na dwa zwaśnione plemiona. Ja uważam wręcz, że zachowujemy się już powoli jak Hutu i Tutsi. I to jest fatalne zjawisko dla naszego kraju. Czy mowa nienawiści determinuje to zjawisko? Myślę, że nie. Myślę, że mowa nienawiści nie jest przyczyną, tylko raczej skutkiem tego, co się dzieje i tego, co świadomie robią parlamentarni politycy. Bo proszę zauważyć, że jeżeli będziemy obrażać drugą stronę, jeżeli będziemy ją w określony sposób klasyfikować, to tak naprawdę łatwiej będzie nam zjednoczyć swoich zwolenników. I to jest korzystne z punktu widzenia polityków.
To już
ale
się
to
robi
jest
taki
fatalna rzecz dla kraju. Fatalna.
To już się robi taki wyścig na inwektywy później, tak? Kto dosoli mocniej, kto dołoży?
Oczywiście. Dlatego, że ten, kto wygeneruje większe emocje, może liczyć na większe poparcie. I to jest takie, po raz kolejny na waszej antenie, drodzy państwo, przepraszam za określenie, ale takie pieprzone, zamknięte koło, z którego bardzo trudno jest wyjść, dlatego, że naruszamy interesy bardzo wielu grup politycznych. I politycy w Polsce mają niestety tę wadę, mówię tutaj szczególnie o tych politykach partyjnych, politykach parlamentarnych, że nie myślą o tych, którzy ich wybrali, o ich interesach, tylko myślą o swoim interesie, a w ich interesie jest to, żeby dzielić Polaków. Więc jest to świadome działanie, którego efektem niestety było to, co się wydarzyło w Gdańsku, co nigdy nie powinno mieć miejsca nie tylko w Polsce, ale w żadnym innym cywilizowanym kraju. Doszło do naprawdę okrutnej zbrodni. Liczyłem na to, że jednak nastąpi pewne pojednanie w tej przestrzeni publicznej i ono faktycznie nastąpiło, ale chyba tylko do dnia pogrzebu. Potem już mieliśmy do czynienia z klasycznymi nagłówkami w mediach, potem mieliśmy już do czynienia z klasycznymi wypowiedziami polityków, czyli wypowiedziami obrażającymi drugą stronę barykady.
Czyli co, kasus smoleński, że najpierw się na chwilę zjednoczymy, a potem to będzie tak politycznie mocno dzielić, to wydarzenie, ta tragedia, ta zbrodnia?
Bardzo słusznie pan redaktor zauważył i ja też się z tym zgadzam, że druga strona jednak na tych wydarzeniach gdańskich będzie próbowała budować pewien kapitał polityczny i zrobi z tego kasusu gdańskiego swoją religię. Tak jak jedna strona barykady zrobiła ze Smoleńska swoją religię, tak teraz będziemy mieli religię gdańską i będziemy na tych wydarzeniach budować kapitał polityczny, co jeszcze bardziej zwiększy degrengoladę w przestrzeni publicznej, co jeszcze bardziej podkręci tę spiralę nienawiści.
A czy to wydarzenie może determinować w jakimś stopniu wyniki wyborów tegorocznych?
Myślę, że tak. Dlatego, że wielokrotnie mieliśmy do czynienia z powoływaniem się przez rozmaite siły polityczne na tego typu wydarzenia z bardzo prostej przyczyny, która już tutaj się pojawiła na naszej antenie. Łatwiej zawsze jest gromadzić ludzi wokół tych negatywnych emocji, no bo one są po prostu silniejsze. My lubimy, proszę zauważyć, szczególnie jako Polacy, bo tak jak obserwuję inne narody, no to tam może jest trochę lepiej pod tym względem, ale my lubimy czytać i słyszeć o rozmaitych niepowodzeniach, o zbrodniach, o złych wydarzeniach. Gdzieś te negatywne emocje nas napędzają. No tak jesteśmy zbudowani, ale politycy w bardzo brzydki sposób to wykorzystują.
Bardzo dużo ludzi się wypowiada się na temat tego, co się w Gdańsku wydarzyło, na temat tego języka agresywnego. Artyści też, niektórzy, tak myślę, nie powinni zabierać głosu, natomiast ja tak trafiłem na całkiem fajny felieton rapera Eldo i pozwolę sobie fragment tutaj zacytować. Tyrady, wielkie słowa, analizy, głowy się gotują, każdy ma receptę, nawet Doda przeprasza się z Edzią. Powiedzą państwo, że jestem niepoważny? No trudno być, jeśli zamiast realnej rozmowy na tym, co się stało, mamy klasyczną próbę kradzieży. Jedni chcą ukraść ludzkie emocje i słuszne oburzenie wywołane morderstwem, zimno wyrachowanie, planowo wykorzystać to, co się stało dla swoich celów. Drudzy chcą przy okazji wydarzenia opisywanego tak powszechnie, mówiąc brutalnie, podłączyć się pod nie tak, żeby przenieść zainteresowanie na siebie. Wszyscy natomiast obwieścili zgodnie. Winny jest język nienawiści. Ale generalnie tam ów raper dalej sprowadza to w felietonie, że język nienawiści oczywiście nie jest winny, bo to byłoby zbyt duże uproszczenie i jakby też obrażałoby to wydarzenie, sprowadzenie tylko do języka nienawiści, tego, co się stało w Gdańsku.
Zawsze podkreślałem, że Eldoka to jest bardzo mądry facet i ja się też obiema rękoma podpisuję pod tymi słowami. Mamy faktycznie teraz festiwal żałoby i konkurs na to, kto ubierze bardziej czarny strój, a to nie o to chodzi. Bo oczywiście my powinniśmy tych, których należy otaczać współczuciem, otaczać troską, składać kondolencje, bo jest to olbrzymia strata i jest to zbrodnia, która nigdy nie powinna mieć miejsca, ale w życiu nie powinno być zgody na to, aby tak okrutną zbrodnię dyskontować politycznie. A bardzo wiele osób to robi. Ponadto Aldo też zwraca uwagę w tym felietonie, który przytoczył pan redaktor, że nie tylko politycy próbują wykorzystać te katastrofę dla Gdańska i dla całej Polski, bo to bez wątpienia jest katastrofa, również wizerunkowo-historyczna dla nas i najbrudniejsza chyba karta, mam nadzieję, że najbrudniejsza, że już bardziej brudnej nie będzie karta historii za mojego życia. Ja szczerze mówiąc, panie redaktorze, nigdy nie spodziewałem się, że coś takiego przeżyjemy. Myślałem, że żyjemy już w zupełnie innych czasach i nie będziemy nigdy dotykani tymi doświadczeniami, jakimi byli dotykani nasi przodkowie.
No bo komentatorzy, przepraszam, że wejdę w słowo, nawiązywali na przykład do morderstwa politycznego prezydenta Narutowicza, prawda?
Oczywiście.
Odnosili się 100 lat wcześniej.
Oczywiście. Jak najbardziej. Ja mam naprawdę nadzieję, że jednak postaramy się chociaż wyciągnąć wnioski. Ja wiem, że to będzie trudne, dlatego że każdy już przeszedł do swojego życia politycznego i w porządku dziennym, w większości polityków znajduje się jednak atak na drugą stronę, no ale liczę, że się trochę opamiętamy w tym wszystkim. Natomiast wracając do Eldo, no to faktycznie bardzo wiele osób próbuje grać na tej tragedii, a tutaj należałoby powiedzieć ciszej nad tą trumną.
chyba większego egzaminu dla polityków jak rok wyborczy, właśnie, żeby sprawdzić, jak sobie poradzą w tych warunkach, kiedy trzeba o coś walczyć, ale z zachowaniem umiaru, szacunku i też tej językowej takiej wstrzemięźliwości, no to nie będzie, prawda?
Nie będzie, szczególnie, że mieliśmy niedawno wybory samorządowe, za chwilę mamy wybory do Parlamentu Europejskiego, praktycznie za 2 miesiące startuje już kampania, ponadto później mamy wybory do Parlamentu Krajowego, no i wybory prezydenckie. Także cały cykl elekcji. No i faktycznie to jest trudny czas, czas egzaminu dojrzałości przede wszystkim dla bardzo wielu polityków, czy ogólnie osób, które gdzieś w tej sferze publicznej funkcjonują, ale ja po ostatnich wyborach samorządowych chyba już mam dość pewnego zdziczenia, które występuje przy tych wyborach, bo powiem szczerze, że takiej fali hejtu nie widziałem. Nie widziałem, ja sam byłem olbrzymią ofiarą rozmaitych ataków. No, ale daliśmy radę, ciężka praca gdzieś tam się broni. Cały czas robiliśmy swoje i do tego zachęcałbym wszystkie koleżanki, wszystkich kolegów, aby zamiast skupiać się na drugiej stronie i atakować drugą stronę, po prostu pokazać, dlaczego samemu jest się lepszym i dlaczego my jesteśmy lepszym wyborem dla mieszkańców, a nie dlaczego ta druga strona jest wyborem po prostu gorszym. Bo ja wiem, że to jest bardzo proste, ale to jest droga na skróty. No a jak wiemy, skróty nie zawsze bywają korzystne.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wyjdzie obronną ręką z tego, co się stało, wyjdzie mocniejsza. Jak może się zmienić? Jak mogą się zmienić te imprezy? Bo myślę tutaj o ochronie imprez masowych.
Panie redaktorze, szczerze mówiąc, ja bardzo dużo podróżuję i uczestniczę w bardzo wielu imprezach na całym świecie i tam ta ochrona wygląda podobnie. My nie jesteśmy w stanie teraz samorządowcom stworzyć takiej ochrony, której nie będziemy, której jeden czy drugi wariat nie będą w stanie sforsować. To jest po prostu niemożliwe. W związku z tym remedium na uniknięcie tego typu wydarzeń jest po prostu obniżenie temperatury sporu politycznego. Bo ta temperatura jest po prostu obrzydliwa w naszym kraju. Proszę zobaczyć, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. Tam mieliśmy do czynienia z bardzo żywą, dynamiczną dyskusją w parlamencie, ale nikt nikogo nie obrażał. Można było rozmawiać, debatować, nawet pokłócić się, ale na argumenty. I to jest coś po prostu pięknego. Ja to oglądałem prawie że łzami w oczach i ubolewałem, dlaczego my w Polsce nie możemy tak ze sobą rozmawiać. Przecież to jest proste. Wszyscy powinniśmy grać w jednej drużynie. Wszyscy powinniśmy po tym naszym parkiecie, bo przecież jesteśmy regionem koszykarskim, biegać w jednakowych koszulkach, bo reprezentujemy czy to Lubuszan, czy reprezentujemy Polaków. Więc mamy zbieżne interesy. I nawet jeżeli kogoś nie lubimy, nawet jeżeli z kimś się nie zgadzamy, to przecież, kurczę, możemy rozmawiać. Możemy usiąść i debatować i dopiero wstać od tego stołu, dopóki się nie dogadamy. A nie na początku rozmowy obrażać się albo w ogóle do tego stołu nie zasiąść. Bo mamy reprezentować mieszkańców, którzy nas wybrali. To jest podstawowa zasada, która niestety już nie jest przestrzegana w polskiej polityce. Czego właśnie wynikiem są tego typu zachowania, jak i również upolitycznienie każdej inicjatywy, bo proszę zauważyć, że teraz kto wyjaśnia tę sprawę? Prokuratura, która też jest upolityczniona. Za chwilę pojawią się głosy, że ta prokuratura nie jest wiarygodna, bo robiła coś na polityczne zamówienie. Orkiestra, która jest fenomenalną inicjatywą, która jest wyjątkowa w skali, można powiedzieć, całego świata, bo to jest duma Polski, no mówiąc wprost. To jest duma Polski, Polska jest też znana z orkiestry na świecie, ale też już jest upolityczniana. I to jest taka bardzo niebezpieczna choroba w naszym kraju, że obojętnie jaką inicjatywę, czy dobrą, czy złą, obojętnie jakie zachowanie, przepuszczamy przez to sito polityczne. Gdzie polityka tak naprawdę mogłaby być do tego wszystkiego tylko i wyłącznie dodatkiem, i to dodatkiem, który działa in plus. A na dobrą sprawę to polityka determinuje kierunki rozwoju każdej inicjatywy w naszym kraju, nawet tak wspaniałej, jaką jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. No to coś jest nie tak. No chyba i pan redaktor, i nasi słuchacze zgodzą się z tym.
No, w tym smutnym czasie dobrze, że Jerzy Owsiak w sobotę po południu oznajmił milionom Polaków na Facebooku, bo to w mediach społecznościowych było, że zostaje, że wraca, że gra dalej z orkiestrą, i jakby w tym tragicznym czasie to był taki promyczek, no duży promyk, tak? Promień nadziei i optymizmu, prawda?
Zdecydowanie dobra wiadomość. Jerzy Owsiak pokazał, że jest najlepszym dyrygentem chyba w Polsce. W związku z tym największą orkiestrą powinien kierować najlepszy dyrygent, więc to jest bardzo dobra decyzja. Robi facet świetną robotę i tutaj znowu powołam się na te wcześniejsze słowa. Można go lubić, można nie lubić, ale też nie chciałbym, aby w naszym kraju funkcjonowała narracja: jak jestem po jednej stronie barykady, to pomagam, jak jestem po drugiej stronie barykady, to nie pomagam. I nie żadnemu Owsiakowi, bo tu nikt nie pomaga Owsiakowi. Tutaj pomagamy po prostu w tym roku pomagaliśmy dzieciom, zawsze jest określony cel, po prostu pomagamy. Jest ktoś, kto tę pomoc potrafi sprofesjonalizować, potrafi ją rozbujać marketingowo, więc tylko takiemu gościowi przyklasnąć. W tym względzie, ale tak jak mówię, nie trzeba go lubić, nie trzeba się zgadzać z jego stylem, z jego sposobem życia. Na Woodstock jak ktoś chce, niech jeździ, jak nie chce, to nie jeździ, ale kurczę, no wszyscy, tak jak powiedziałem, mamy ten sam cel. Zależy nam na tym, żeby rozwijać nasz kraj, żeby rozwijać nasz region, żeby pomagać potrzebującym, a czy ktoś przywiezie karmę do schroniska, czy ktoś zaadoptuje zwierzaka, czy ktoś da materiały budowlane na remont domu samotnej matki, czy wrzuci na orkiestrę, super sprawa. Po prostu pomagajmy, a nie skupiajmy się na tym, żeby oceniać wszystkich dookoła, no bo to nas do niczego dobrego nie doprowadzi.
Zostawmy jeszcze WOŚP na chwilę. Co tam słychać u bezpartyjnych w roku, tak jak już mówiliśmy, ważnym, wyborczym?
W bardzo trudnym roku oczywiście, dlatego bezpartyjni cały czas pracują, dlatego cały czas jesteśmy w blokach startowych przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i Parlamentu Krajowego, no bo tutaj też dość powszechne są już opinie, że te wybory również mogą zostać przyspieszone, a nawet gdzieś te terminy mogą być obok siebie, dlatego my cały czas pracujemy, cały czas robimy swoją dobrą robotę, zarówno na poziomie regionalnym, jak i na poziomie ogólnopolskim. Współpracujemy ze środowiskami przedsiębiorców, ze środowiskami działaczy NGO-sów, rozmawiamy. Wczoraj chociażby bardzo dobre spotkanie z profesorem Gwiazdowskim, który może wejdzie do polityki, może nie wejdzie do polityki, zobaczymy. W każdym razie gdzieś tam jesteśmy blisko, inspirujemy się wzajemnie, uczymy. Także jest bardzo dobrze u bezpartyjnych, no ale nigdy nie ma takiego stanu, kiedy nie mogłoby być lepiej, dlatego po prostu robimy swoje.
Nie ma pan krawatu, o polityce bez krawatu, tak się to spotkanie nazywało w Warszawie bodaj właśnie z profesorem Gwiazdowskim. Czy jesteśmy skazani na PO? PiS.
No ja wierzę w to, że nie jesteśmy skazani, bo to są właśnie te rowy, od których rozpoczęliśmy naszą rozmowę, panie redaktorze. I to są rowy wysoce szkodliwe dla Polski, wysoce szkodliwe dla Polaków. A w związku z tym mam nadzieję, że ta scena polityczna oczywiście, znormalizuje. Że będą dochodziły do głosu tak znamienite osoby, jak chociażby profesor Gwiazdowski, który, jak to mówi młodzież, a jeszcze za młodzież się uważam, więc mogę takiego stwierdzenia użyć, jest po prostu kotem, jeżeli chodzi o ekonomię, jeżeli chodzi o kwestie prawne, jeżeli chodzi o kwestie podatkowe. Zna się na tym bardzo. No i ma dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, dlatego fajnie by było, gdyby miał możliwość głoszenia tych swoich poglądów, chociażby w polskim parlamencie. Ja sobie i moim rówieśnikom tego życzę.
A jak podtrzymać ten ogień u bezpartyjnych, bo ten wynik wyborczy w wyborach samorządowych był dobry? To chyba tutaj w Radio Indeks jeden z politologów mówił, że ciężko będzie bezpartyjnym na tej szerszej scenie taki wynik powtórzyć.
Panie redaktorze, ja sobie przypomnę wszystkie swoje wybory, w których czy to kandydowałem, czy wspierałem jakichś kandydatów bezpartyjnych i każdy mówił, że będzie ciężko, każdy mówił, że się nie da, a potem na koniec dnia okazywało się, że były sukcesy, często spektakularne sukcesy, bo chcę przypomnieć, że tutaj w województwie lubuskim odnotowaliśmy najlepszy wynik w Polsce, jeżeli chodzi o bezpartyjnych. Mogliśmy pokonać wszystkie partie, bo mieliśmy pierwsze miejsce w jednym z okręgów. Bez pieniędzy, bez tak zwanej pompki medialnej, bo przecież ogólnopolskie media na dobrą sprawę nas nie zauważały, a mimo tego zrobiliśmy swoje, więc jeżeli ktoś w nas nie wierzy, no to mnie osobiście to motywuje do jeszcze cięższej pracy, dlatego tak jak powiedziałem, cały czas robimy swoje i uważam, że ten ogień nie tyle jest utrzymany, no co jeszcze ta siła rażenia jest zwiększona, a to dopiero początek, bo tak jak powiedziałem, za 2 miesiące rozpoczynamy kampanię i mamy przygotowanych te też kilka ciekawych pomysłów, kilka ciekawych rozwiązań, oczywiście korzystnych dla mieszkańców, bo to o to chodzi, tak? Ja przypominam wszystkim politykom, że reprezentują mieszkańców i mają być sformatowani właśnie na ich interes, a nie jakieś tam swoje partykularne gierki. Dlatego jestem optymistą, ale wiem, że czeka nas bardzo wiele ciężkiej pracy. Na szczęście lubię pracować, moje koleżanki, moi koledzy też, więc myślę, że będzie dobrze.
Bardzo pięknie, dziękuję. Łukasz Mejza, radny wojewódzki bezpartyjnych samorządowców, był naszym gościem.
Dziękuję za zaproszenie, panie redaktorze. Spokojnego dnia.
Wszystkiego dobrego. Marcin Krzywicki, dziękuję za uwagę.